Słowo Boże, które chcę przeczytać, które będzie podstawą naszego rozważania, czytam z 10 rozdziału Ewangelii Jana, od 1 do 16 wiersza. Ewangelii Jana, 10 rozdział, czytam od 1 do 16 wiersza. Zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś chodzi przez drzwi i jest pasterzem owiec, temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza. Ponieważ jest najemnikiem, nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić, gdyż i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Panie Jezu, mamy ten niezwykły przywilej czytania słów, które wyszły z Twoich ust. Dziękujemy Ci, że dajesz nam tę chwilę pochylenia się nad tym Słowem. Daj nam zrozumienie tego Słowa. Proszę Cię o mądrość z góry i o Twoje prowadzenie, aby Słowo Twoje było ogłoszone w mocy mądrości Twojej. Bo tak potrzebujemy Ciebie, Twojego Słowa, aby to było ku naszemu zbudowaniu, zachęceniu, ku umocnieniu wiary, ale też ku napomnieniu, ku przestrodze. A przede wszystkim, aby Tobie była cześć i chwała, Jezu Chryste. Amen. Mamy tu początek rozdziału. Nowy rozdział, 10 rozdział. I tak się może zdarzyć, że ktoś może pomyśleć, że jak nowy rozdział, to nowy temat. Ale to jest kontynuacja wydarzeń, które miały miejsce w 9 rozdziale. Należy zadać pytanie i zastanowić się, do kogo Pan zwraca się, kiedy mówi zaprawdę powiadam wam. To nas przymusza do tego, żeby popatrzeć na kontekst. Zawsze zachęcam do tego, żeby czytać słowo z kontekstem. Nie ma nic gorszego, jak słowo wyrwane z kontekstu. Wszystkie błędy, jakie możemy usłyszeć, właśnie rodzą się z tego, że słowo jest wyrywane z kontekstu. Wtedy, jak to mówią, można w Biblii wyczytać wszystko, co się chce. Natomiast słowo osadzone w kontekście będzie nas prowadziło w temacie, jaki jest zawarty w danym słowie. Dlatego tu też tak chcę uczynić i popatrzeć choćby w takim pobieżny sposób na ten 9 rozdział. 9 rozdział opisuje, jak Pan Jezus przywraca wzrok pewnemu człowiekowi. On się urodził ślepy. Pan Jezus przywraca mu wzrok i religijni Żydzi, faryzeusze od razu zwrócili uwagę na to, że to wydarzenie cudu, przywrócenia wzroku temu ślepemu Pan Jezus dokonał w sabat. Jest powiedziane w 14 wierszu tego 9 rozdziału, a był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Natychmiast zasugerowali słuchającym, że Jezus nie może być od Boga. Powiedzieli, to jest w 16 wierszu. Na to niektórzy faryzeusze rzekli, człowiek ten nie jest Boga, bo nie przestrzega sabatu. Mówi o Panu Jezusie. To nie może być człowiek od Boga, mimo że takiego cudu dokonał, bo on nie przestrzega sabatu. Natomiast ten, który doznał tego daru uzdrowienia, stanął po stronie Pana Jezusa, mimo że jeszcze go nie znał. Ale doznał jego dobrodziejstwa i on mówi w 33 wierszu, właśnie ten uzdrowiony, gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Sprzeciwił się temu stanowisku, że Jezus nie jest od Boga. Za to został wyrzucony, wykluczony. Odpowiadając, rzekli do niego, to jest ten 34 wiersz, tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć, i wyrzucili go. Wiecie, to, że oni go wyrzucili, to nie tylko tak go usunęli przed swojej obecności, ale oni już wcześniej zagrozili, że każdy, kto wyzna Jezusa, zostanie wyłączony z synagogi. To była wielka groźba. Rzecz działa się w Izraelu. Mieli przed sobą Żyda i była groźba, że on zostanie usunięty z synagogi, czyli z ich religii, z judaizmu. Dalsze wiersze pokazują, że Pan Jezus spotyka jeszcze tego człowieka i tu musimy bardziej dokładnie przeczytać. Zadaje mu pytanie, to jest końcówka 35 wiersza. Czy wierzysz w Syna Człowieczego? A ten odpowiada szczerze, nie, kto to jest, żebym mógł w Niego uwierzyć? I Pan mu mówi, to jest 37 wiersz, widziałeś Go już, a jest Nim właśnie ten, co rozmawia z Tobą. I ten człowiek teraz wyznaje wiarę w Pana Jezusa i oddaje Mu pokłon. Jest powiedziane, 38 wiersz, ów rzekł, wierzę Panie i złożę Mu pokłon. Wiecie, musimy pamiętać, że to się działo publicznie, nie gdzieś na osobności, nie gdzieś w jakimś zakątku, ale on wyzna tą wiarę w sposób publiczny. I to złożenie pokłonu to była taka demonstracja wiary w Jezusa Chrystusa. Pan Jezus na to odpowiada tak. To jest ten 39. Jezus rzekł, przyszedłem na świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Okazuje się, że faryzeusze nie odeszli zbyt daleko. Oni byli dość blisko i oni to wszystko słyszeli, oni to wszystko widzieli, oni to wszystko obserwowali. Bo w 14 wierszu jest napisane, a gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, a więc byli tam, byli obecni, nie odeszli za daleko. A gdy to usłyszeli faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu, czy i my jesteśmy ślepi? Oni to powiedzieli z takim zarzutem. No chyba nie sądzisz, że to, co mówisz, to mówisz o nas. Oni się uważali za nauczycieli, takimi byli, ale oni uważali się za tych światłych, którzy ten lud prowadzą we właściwym kierunku, we właściwy sposób. Pan Jezus im odpowiada, rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Nie rozważam tego słowa głębiej. Chcę tylko podkreślić, że to właśnie teraz, co Pan Jezus powiada, tą przypowieść, to właśnie do nich kieruje. To jest ten kontekst. To widzimy, że Pan Jezus kieruje te słowa, co przeczytałem od 1 do 16 wiersza, właśnie do nich, do tych religijnych ludzi i wszystkich tych, którzy im towarzyszyli. To właśnie im mówi, zaprawdę powiadam wam. I teraz Pan Jezus mówi przypowieść. Jest to przypowieść, w 6 wierszu jest napisane, tę przypowieść powiedział im Jezus. W przypowieści jest wiele symboliki i musimy tą symbolikę rozpoznać. Jeżeli tą symbolikę nie rozpoznamy, nie zdefiniujemy, to nie jesteśmy w stanie prawidłowo zrozumieć przypowieści. A wiem, że to jest taki fragment Słowa Bożego, który nam się niekiedy może wydawać taki zagmatwany, trudny. Dlatego proponuję, żebyśmy najpierw te obrazy symboliczne zobaczyli, a później je zdefiniowali. A więc Pan Jezus mówi o owczarni. Następnie mówi o drzwiach, które prowadzą do tej owczarni, o tym, który przez te drzwi wchodzi. Następnie mówi o odwiernym, który otwiera te drzwi. A ostatecznie mówi o owcach. I musimy sobie zadać pytanie, czym jest ta owczarnia? Co oznaczają te drzwi prowadzące do owczarni? Kim jest ten, co przez te drzwi wchodzi? Musimy sobie zadać pytanie i odpowiedzieć na te pytania. Kto jest tym odwiernym i owcami? Wiecie, owczarnia, zagroda, to jest właśnie to. Nie jest pastwiskiem. Owczarnia służyła i służy do tymczasowego przechowywania owiec, żeby je oddzielić od środowiska. Owczarnia nie jest pastwiskiem. Jest zagrodą. Bóg wybrał naród izraelski spośród narodów pogańskich i otoczył ich prawem, zakonem. Ten zakon dla Izraela był owczarnią, zagrodą. On ich oddzielał od pogańskiego świata. Właśnie ten zakon był dla Izraela owczarnią. To musimy pamiętać. A w tej owczarni Bóg umieścił Izraela, naród izraelski. Ale on tam nie miał pozostać na zawsze, bo owce w owczarni nie są na zawsze. I tam Żydzi o tym doskonale wiedzieli, że tak właśnie owce traktuje i owczarnie. Bo w owczarni nie ma pastwiska. Jest mówione o drzwiach i ktoś, kto przez te drzwi przechodzi, wchodzi. W zakonie Bóg dał wiele proroctw, które zapowiadały Mesjasza. Żydzi oczekiwali Mesjasza. Ale żeby nie było pomyłki, te proroctwa miały identyfikować jednoznacznie nadejście Mesjasza. W Izraelu było wielu takich, którzy się podawali za Mesjasza. Ale kiedy przyłożono ich do tego wzorca proroctw, okazało się, że to byli fałszywi Mesjasze. I oni mieli złe zamiary. Ale prawdziwy Mesjasz, kiedy przyjdzie, wypełni wszystkie proroctwa świadczące o nim. Wymienię tak niektóre. Będzie z plemienia Judy. Będzie z królewskiego rodu Dawida. Narodzi się w Betlejemie judzkim. I to narodzi się w szczególny sposób. Jego poczęcie będzie w szczególny sposób. Z panny, z dziewicy. I Mesjasz musiał te proroctwa wypełnić. Te proroctwa były drzwiami. Kiedy Mesjasz pojawi się w Izraelu, właśnie przez te drzwi wejdzie, czyli wypełni wszystkie proroctwa mówiące o nim. A proroctw o Mesjaszu było bardzo, jest w Biblii bardzo dużo. Ja tylko wymieniłem kilka. I to są te drzwi. Natomiast ten, kto wchodzi przez drzwi, będzie Chrystusem, Mesjaszem. Jezus wypełnił te proroctwa. On jest Mesjaszem. On wszedł do Izraela w prawidłowy sposób. On się nie wdarł w jakiś taki nienaturalny sposób. On się okazał prawdziwy. A więc to mamy zdefiniowane te następne określenia. Drzwi i tego, który wchodzi przez drzwi. On jest pasterzem owiec. Pasterzem. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Pan Jezus później będzie mówił jeszcze o sobie, że jest dobrym pasterzem. Wtedy powiem coś więcej na temat dobrego pasterza. Ale on pasterz owiec. On przyszedł do Izraela. Jest powiedziane, że jest odwierny. Temu odwierny otwiera. Tu mamy rzeczywisty problem. Bo Pan Jezus nie wytłumaczył, kto jest tym odwiernym. Chcę pokazać dwa spojrzenia, dwa główne spojrzenia na temat, kto może być tym odwiernym. Więc jest takie spojrzenie, które mówi, że to chodzi o Jana Chrzciciela, bo Jan Chrzciciel poprzedzał Pana Jezusa i zapowiadał Pana Jezusa. To Jan Chrzciciel powiedział, kiedy zobaczył Pana Jezusa nad Jordanem, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Natomiast inni uważają, że chodzi o Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego człowiek nie jest w stanie uwierzyć. To Duch Święty otwiera serca ludzkie na osobę, na Ewangelię Pana Jezusa i na Jego osobę. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli w tym właśnie osobę Pana Jezusa. Jak w przypadku Jana Chrzciciela, tak w tym drugim spojrzeniu. Jan Chrzciciel nigdy by nie wypowiedział tych słów i nie rozpoznałby, kim jest Jezus Chrystus, gdyby Duch Święty nie był w nim. Więc myślę, że jak w jednym, tak i w drugim przypadku chodzi o osobę Ducha Świętego. Chociaż Jan Chrzciciel rzeczywiście przygotowywał drogę pańską. A więc to jest ten odwierny i owce. Pan Jezus mówi, owce słuchają mojego głosu. Ja je znam. Wołam je po imieniu i je wyprowadzam. Kim są te owce? Kiedy Bóg umieścił naród izraelski w tej owczarni, w tym ogrodzeniu, w tej zagrodzie, czyli nadał im zakon, który ich oddzielał od bałwochwalstwa otaczającego ich, w tym narodzie byli zbawieni. Byli ci, którzy byli, może inaczej, w tym narodzie byli ludzie, którzy mieli uwierzyć i wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. I ci, którzy uwierzyli, poszli za Jezusem. Oni zostali wyprowadzeni. Oni zostali wyprowadzeni z judaizmu. Oni mieli teraz żywą wiarę. Jezus był ich dobrym pasterzem. To byli ci, którzy są tu nazwani owcami. I właśnie się to wydarzyło przed chwilą. Jeden z Żydów, wyznający dotąd religię judaizmu, wyznał wiarę w Jezusa Chrystusa. I ta przypowieść miała właśnie tym słuchającym, religijnym Żydom to uzmysłowić. Wydarzyła się rzecz wielka. Przyszedł dobry pasterz. Przyszedł we właściwy sposób. Przyszedł, aby zbawić, aby wyprowadzić z judaizmu, aby ci, którzy w Niego uwierzyli, stali się własnością Chrystusa. Później apostoł Paweł o tym tak pięknie naucza, że właśnie takie rzeczy się będą działy z tymi, którzy uwierzą w Chrystusa. Zakon miał wypuścić tych ludzi. Kiedy otworzymy list do Galacjan, to na ten temat jest napisane. 23 wiersz, to jest trzeci rozdział, 23 wiersz. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. To jest właśnie o tym. Apostoł Paweł o tym pisze. Nim przyszła wiara, byliśmy jako Żydzi, mówi, trzymani pod strażą zakonu. Ale do czasu to miało się stać, aż wiara zostanie objawiona. I właśnie się to stało. Na przykładzie tego jednego człowieka. Pan Jezus mówi, gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają Jego głos. Znają głos dobrego pasterza. Wierzący to jest ktoś, kto zna głos dobrego pasterza, Jezusa Chrystusa. Wierzący to jest ktoś, kto ma osobistą relację. Później Pan Jezus do tego jeszcze raz wróci. Kto ma osobistą relację z Chrystusem. To jest ktoś, kto wyznaje, wierzę Panie. I zgina kolana przed Jezusem Chrystusem. Wiecie, chcę podkreślić to, zna Jego głos, znają Jego głos. Dzisiaj można spotykać nawet w gronie wierzących. Ja spotkałem takich ludzi w gronie wierzących, którzy mówią, że muszą oglądać wszystkie te brudy w telewizji, bo oni muszą poznać metody diabelskie. Wszystkie te złe filmy w telewizji czy w internecie. Bo mówią, że oni muszą poznać metody diabelskie.
Pan Jezus tak nie uczył. Pan Jezus mówił, że Jego owce mają znać Jego głos. My mamy poznawać głos dobrego pasterza. Ten głos dobrego pasterza ma być odciśnięty na naszym sercu jak wzornik. I kiedy tak się stanie, wszystko, co nie będzie pasowało do tego wzornika, odrzucimy. Będziemy automatycznie wiedzieli, że to jest fałszywe. Ktoś mi kiedyś powiedział, że w banku kasjerów, kasjerki szkolą w ten sposób, że niezliczoną ilość razy każą im dotykać prawdziwe banknoty. Prawdziwe, nie fałszywe, prawdziwe banknoty. Że mają odcisk tego banknota w palcu, w palcach. Jeżeli pojawi się fałszywka, nie pasuje to do tego wzornika i odrzucą, rozpoznają. Fałszywek może być niezliczona ilość i one mogą być różne. I nie bylibyśmy w stanie poznać wszystkiego, co jest fałszywe. Natomiast kiedy jest w nas wzornik, wtedy jesteśmy w stanie rozpoznać, co jest fałszywe. Nie dajmy się przekonać do takiej nauki, że mamy oglądać wszystkie brudy. Nie. Pismo Święte nas uczy, my mamy wzrastać w poznawaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A więc i Pan Jezus to tego tu naucza. Jego owce znają Jego głos. I idą za Nim. Nie przed Nim, za Nim. Pan Jezus idzie jako pierwszy. Często się zdarza tak, że my wyprzedzamy Pana Jezusa. I wtedy zabraniamy ludziom. Taki opis jest w Biblii też. Nie idźcie, nie wolno wam do Niego iść. My jako zbawieni, a Jezus jest naszym Panem, idziemy za Nim. Za obcym natomiast nie pójdą i uciekną od Niego. Dlaczego? Nie znają głosu obcych. To już wytłumaczyłem. Weźmy sobie to do serca. Mówmy o tym naszej młodzieży szczególnie. Dzisiaj jest taki łatwy dostęp do różnych brudnych rzeczy przez internet. Można się zamknąć w pokoju. Nikt nie wie, co robisz. Pamiętaj o tym, że prawdziwego chrześcijanina poznaje się po tym, jak się zachowujesz wtedy, kiedy nikt nie widzi. Bo ci się wydaje, że nikt nie widzi, ale Pan cię widzi. Zastanów się nad tym. Jakim jesteś chrześcijaninem? I widzicie, jest zakończona ta przypowieść takimi słowami. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Widzicie, że oni tego nie zrozumieli, to było najlepszym dowodem tego, że oni nie są z Jego owiec. I wtedy Jezus wypowiada te słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiada wam, ja jestem drzwiami dla owiec. I teraz tu temu wyrazu drzwi Pan Jezus nadaje inne znaczenie. I to nas niekiedy może mylić, bo w tej przypowieści drzwi oznaczały, w jaki sposób ma przyjść do Izraela Mesjasz, że ma wypełnić proroctwa. Ale teraz Pan Jezus mówi, w jaki sposób wierzący w Niego zostanie wyprowadzony z judaizmu do żywej wiary. Więc żebyśmy to mieli to rozeznanie, tu Pan Jezus drzwiom nadaje inne znaczenie. I mówi dwa razy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Powtarza to w wierszu 9. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Dostrzegacie to? Chodziło o zbawienie. Mówi to do Izraela. To by słuchacze, którzy słuchali Pana Jezusa, byli gorliwymi Żydami. A Pan Jezus im mówi, wy nie jesteście tak, w kontekście to jest, w tle, wy nie jesteście zbawionymi. Zakon was nie może zbawić. Wy potrzebujecie Zbawiciela, właśnie przyszedł. Pan Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Chodzi o zbawienie. Chodzi o wielką rzecz. Nie chodzi o coś małego. Nawet nie chodzi o coś wielkiego. Chodzi o coś największego. Chodzi o nasze zbawienie. Pan Jezus mówi, to ja jestem Zbawicielem. I ja cię mogę wyprowadzić z judaizmu. Wiecie, Żydzi sobie z judaizmu, z zakonu zrobili religię. Religia to jest paskudna rzecz. Religia z natury sprzeciwia się wierze. Mimo że judaizm był prawdziwą religią. Później jest napisane, że zadaniem zakonu było doprowadzenie człowieka do Chrystusa. Przeczytam to również. W tym samym trzecim rozdziale kontynuuję od 24 wiersza. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Widzicie to? Zakon powinien cię doprowadzić do Chrystusa. On ci powinien uzmysłowić grzech i powinien ci uzmysłowić, że jesteś wobec grzechu bezsilny. I powinien się rozglądać, Boże, gdzie jest zbawienie? I wtedy ci wskaże Chrystusa. Zakon cię doprowadzi do Chrystusa. On ci nie da zbawienia. On ci uzmysłowi grzech i wskaże cię na Chrystusa. A w 25, a gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Jak uwierzysz w Chrystusa, jesteś wyprowadzony. Jesteś wolny. To dzieje się przez wiarę w Chrystusa, to robi Chrystus. I Pan Jezus to podkreśla. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Wszyscy, wracam do 8. Patrzcie, ile razy ostrzega Pan Jezus przed fałszywą nauką, przed fałszywymi ludźmi, przed fałszywymi nauczycielami. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Później w 10 wierszu jeszcze to bardziej dobitnie podkreśla. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Wiecie, złodziej przychodzi, by ukraść, by mieć własną korzyść, a złodziej przynosi śmierć. Jemu nie zależy, czy ty przeżyjesz. On, żeby osiągnąć własną korzyść, doprowadzi cię do śmierci. Nie idź za złodziejem. Idź za dobrym pasterzem. Ale zwróćmy uwagę na te słowa. To są naprawdę wielkie słowa, kiedy Pan Jezus mówi w 9 wierszu, kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Wiecie, na czym polega wielkość tych słów? Człowiek, ludzkość popełniła wszelkie możliwe grzechy. Wszelkie, jakie sobie może człowiek wymyślić, to człowiek zrobił. Wszelkie możliwe grzechy. A Pan Jezus nie mówi, kto przeze mnie wejdzie, będzie zbawiony tylko z niektórych grzechów. Ale uogólnia, mówi, zbawiony będzie. Może być tu człowiek, który mówi, dla mnie nie ma zbawienia, bo wy nie wiecie, jak ja jestem zły, jakich strasznych rzeczy dokonałem. Chcę ci odpowiedzieć na podstawie tych słów. Pan Jezus mówi, jest dla ciebie również i zbawienie. Tylko wyznaj swój grzech. Wyznaj go przed Bogiem. Jeżeli zgrzeszyłeś przed człowiekiem, wyznaj przed człowiekiem. Nie musisz upubliczniać swojej grzeszności, pewnych rzeczy. Nie. Ale przed Panem Bogiem, przed Jezusem Chrystusem tak. Odwróć się od swoich grzechów, wyznaj swój grzech, pokutuj, porzuć grzech, zbawiony będziesz. Tak mówi Jezus Chrystus. I teraz zwróćmy uwagę na te słowa i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Wiecie, wierzymy w natchnienie Pisma Świętego i wierzymy również w układ, w szyk słów, jak one się układają. To jest ciekawe, że Pan Jezus nie powiedział wyjdzie i wejdzie i zbawiony będzie, tylko wejdzie i wyjdzie i zbawiony będzie. Wiecie, tak jak już powiedziałem, Izraelici z zakonu uczynili religię, judaizm. A człowiek swoją religię kocha, nie wiedząc o tym, że przez tą religię jest związany. Jest niemożliwe, żeby wyjść z danej religii, w tym przypadku z judaizmu, jeżeli najpierw nie wejdziesz w Chrystusa. Jest to rzeczą niemożliwą i Pan Jezus o tym mówi. Najpierw trzeba uwierzyć w Chrystusa, wejść w Niego, tak jak On mówi, ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, to wejdzie i wyjdzie. Wejdziesz w Chrystusa i wyjdziesz z religii. W tym przypadku to jest, chodzi o religię judaizmu. Ale to może być religia, jaka ciebie dotyczy. Świat ma religię. Człowiek jest religijny. Mało jest ateistów. Ja w ogóle nie wierzę w ateistów. Ateiści niekiedy mają większą wiarę niż ci, którzy powołują się na Pana Boga. Tylko, że nie wierzą w Pana Boga. Wierzą w siłę wyższą. Miałem taką rozmowę z pewnym człowiekiem niedawno. I on mówi, ja nie wierzę w Boga. Ja wierzę w siłę wyższą. On się bał tą siłę wyższą nazwać Bogiem. On go nie znał. On mówi, że jest ateistą i wierzy w siłę wyższą. Miał wiarę. Wiecie, i nie wyjdziesz z religii, jeżeli Jezus nie stanie się twoim Panem. Przypomnijcie sobie wasze nawrócenie. Odwołuję się do tych, którzy to przeżyli. Mieliśmy swoją religię. Dopóki nie poznaliśmy Chrystusa, a właściwie dopóki nas Chrystus nie pociągnął do siebie, tośmy bronili, nie wiedząc bardzo czego. Nie znaliśmy zasad, nie znaliśmy Pisma Świętego, ale broniliśmy swojego. Dopiero kiedy weszliśmy w Chrystusa, to mogliśmy wyjść. I z tym człowiekiem z 9 rozdziału tak się właśnie stało. On był dopiero gotowy wyjść, kiedy wszedł w Chrystusa. O tym tu jest mowa. I wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Tak jak już mówiłem, Żydzi byli w zagrodzie zakonu. Ale to nie było pastwisko. To było tymczasowe przechowanie. Już ten list do Galacjan nas o tym uczył. Prawdziwe pastwisko to jest Chrystus i Jego Słowo. Kiedy jesteś w Chrystusie, wychodzisz z tej pustyni i nagle znajdujesz pastwisko. Nagle odkrywasz, jak cenna jest Biblia. Może nawet ją wcześniej czytałeś, ale dopiero teraz rozumiesz, jak ją nie rozumiałeś albo rozumiałeś fałszywie. Chrystus nie był w centrum. Teraz dopiero znalazłeś pastwisko, boś wszedł przez drzwi. Wszedłeś i wyszedłeś na wolność. Wyszedłeś z religii, wszedłeś wiarą w Chrystusa, znalazłeś pastwisko. To jest takie cenne słowo i pastwisko znajdzie. Bo złodziej, on przychodzi, żeby cię wykorzystać. I o tym Pan Jezus mówi. Natomiast o sobie mówi, ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. On przyszedł, żeby nam dać życie w obfitości. On nie przyszedł po to, żeby dla własnej korzyści, żeby nas wykorzystać. On wszystko oddał, łącznie ze swoim życiem, żeby nas pozyskać, żeby nas wyrwać z religii, żeby nam dać żywą wiarę, żeby otworzyć przed nami te zielone pastwiska. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Obfitowały. Do tego jeszcze wrócę, do tej wypowiedzi za chwileczkę. Teraz Pan Jezus mówi, ja jestem dobry pasterz. Zastanówmy się, dlaczego Pan Jezus powiedział, ja jestem dobry pasterz. Dlaczego nie powiedział, ja jestem pasterz? No wspaniale, że powiedział, ja jestem dobry pasterz. Ale jakie to ma znaczenie? Wiecie, Izraelici czekali. Izraelici byli prowadzeni przez nauczycieli, którzy są nazywani również pasterzami. Ale Pismo Święte nam objawia, że ci nauczyciele to byli złymi pasterzami. I w wielu miejscach przez proroków, Izajasza, przez Jeremiasza, przeczytam z Ezechiela, co Bóg mówi o tych pasterzach Izraela. To jest w 34 rozdziale księgi Ezechiela, od 1 wiersza. I doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu Człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im: pasterze, tak mówi Wszechmocny Pan, biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli. Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? I później tam jest pokazane, jakie oni tylko korzyści widzieli z tego pasienia owiec. Natomiast Bóg w swoim słowie proroczym zapowiedział, że pośle pasterza, że to on sam będzie. Kiedy popatrzymy do księgi Izajasza, to jest 40 rozdział, czytam od 10 wiersza. Znajdujemy takie proroctwo. Oto wszechmocny Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nim, a ci, których wypracował, są przed nim. Jak pasterz będzie pas swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotny będzie prowadził ostrożnie. Język obrazowy, bardzo dosadny. Pokazane jest, jak Bóg Jahwe osobiście przyjdzie i będzie troszczył się o swój lud, o zbawionych. I Izraelici czekali na dobrego pasterza. Oni znali to słowo. Oni czekali na dobrego pasterza. I oto teraz stoi przed nimi człowiek o imieniu Jezus i mówi: ja jestem dobry pasterz. Jak oni powinni byli zareagować na to? Dlatego Pan Jezus mówi: ja jestem dobry pasterz. Ale Pan Jezus nie poprzestaje na tym słowie. Dodaje: dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Oddaje wszystko, żeby pozyskać ciebie. Oddaje wszystko, żeby pozyskać swój lud. I wiecie, teraz chcę zwrócić uwagę na to słowo życie, które występuje w 10 wierszu i w 11 wierszu. W 10 wierszu jest powiedziane tak. Ja przyszedłem, Pan Jezus mówi, ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Czyli życie w obfitości. A w 11 wierszu Pan Jezus mówi: dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. I tak to brzmi w polskim języku. Natomiast w Grece tam są dwa różne wyrazy na określenie życia. W 10 wierszu jest mówione o życiu wiecznym, o darze życia wiecznego, i to jest greckie słowo zoe. Kiedybyśmy studiowali to słowo występujące w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, to ono zawsze określa życie wieczne. Kiedy czytamy w 28 wierszu, 10 rozdziału, 28 wiersz. I ja daję im żywot wieczny. Znowu to jest słowo pochodzące od zoe. Używane jest zoe. Kiedy w Jana 3,16 jest powiedziane: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Znowu jest użyty wyraz zoe. I tak studiujmy, że prawdziwa światłość, która darzy życiem, przyszła na świat, znowu jest wyraz zoe. I w 10 wierszu Pan Jezus mówi, że chce nam dać życie wieczne, życie zoe, życie z Niego, życie z Boga. Natomiast w 11 wierszu jest powiedziane: dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. I tu jest inny wyraz, tu jest wyraz psyche. Psyche ma trzy znaczenia w Piśmie Świętym, musimy o tym wiedzieć. Po pierwsze, psyche może oznaczać osobę. Kiedy Szczepan mówi przed Radą Najwyższą i mówi, ile to ludzi, jaka rodzina liczna była Jakuba, która poszła do Egiptu, to mówi, że tam było 75 dusz. W oryginale psyche, czyli osób. 75 osób. I to może oznaczać wyraz psyche. To jest jedno znaczenie. Również Piotr mówi, że z potopu uratowało się 8 dusz, w oryginale psyche, czyli 8 osób. To jest jedno znaczenie. Drugie znaczenie wyrazu psyche jest takie, że chodzi o tą cząstkę niematerialną, czyli naszą duszę. I Pan Jezus, kiedy mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. I tam jest psychę. Ale psychę zabić nie mogą. Czyli jest wyraźnie podkreślona ta cząstka i to jest drugie znaczenie wyrazu psychę, czyli oznacza duszę. Później apostoł Paweł coś podobnego naucza, kiedy mówi, a wasz duch, wasz dusza i ciało niech będą bez nagany zachowane na dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. I znowu ten wyraz dusza, tam jest psychę. To jest drugie znaczenie wyrazu psychę. Pierwsza osoba, fizyczna osoba. Drugie znaczenie dusza, dusza ludzka. Ale jest też trzecie znaczenie i chodzi o życie fizyczne. I to jest właśnie tu, w tym miejscu powiedziane. Pan Jezus właśnie tu wyraża, ja jako dobry pasterz kładę życie i w oryginale jest psychę. Nie zoe, a psychę. Ja swoje cielesne życie kładę za was. Życie swoje kładę za owce. Wiecie, jest to bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. I żebyśmy o tym pamiętali. Dlaczego? Są ludzie, którzy zaprzeczają boskości Chrystusa. I oni niekiedy stawiają kłopotliwe pytanie. Mówią tak, jeżeli uważacie, że Pan Jezus jest Bogiem, to znaczy, że Boga zabito? Przecież Boga nie można zabić. Biblia nam odpowiada. Pan Jezus miał dwie natury. On był w pełni Bogiem i w Nim zamieszkała cała pełnia boskości, to była jedna jego natura, ale był w pełni człowiekiem. Bardzo dobrze to tłumaczy apostoł Paweł w liście do Filipian. Ten tekst, który znamy, że ten, który był w postaci Bożej, uniżył się, a okazał się z postawy człowiekiem. On był w postaci Bożej, okazał się z postawy człowiekiem, bo się uniżył. Że okazał się z postawy człowiekiem. On się nie wyparł swojego bóstwa. Żebyśmy przypadkiem tak nie sądzili, że kiedy on okazał się z postawy człowiekiem, że się wyparł bóstwa. On się wyparł swojej chwały. Może nie tyle wyparł, ile chwała jego była zakryta dla ludzkiego oka. I jest później powiedziane, że się dalej uniżał. Już to, co u człowieka jest uważane za uniżenie. Uniżał się aż do śmierci. Pan Jezus nie oddał za nasze życie swojego życia boskiego, zoe, tylko swoje życie, doskonałe życie, psychę. Umierał człowiek, w którym był Bóg, ale umarł. Oddał swoje życie psychę. Jest to bardzo ważne, żeby odpowiedzieć i dać odpór tym, którzy niekiedy wyśmiewają się z nas, kiedy wierzymy, że Jezus Chrystus jest objawionym Bogiem. I żeby w rzeczowy, rzetelny sposób im to wyjaśnić. Ale żeby również i samemu umocnić swoją wiarę. A więc widzicie, Pan Jezus mówi, ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. To życie fizyczne, życie psychę. Później to Pan Jezus powtarza jeszcze raz. I znowu konsekwentnie, kiedy czytamy 15 wiersz, jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. I znowu tu jest użyty wyraz psychy. A później, kiedy czytamy 17 wiersz, który już jest poza naszym dzisiejszym tekstem. Dlatego ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. I znowu tu jest wyraz psychy. Ale tak jak już powiedziałem w 28 wierszu, kiedy mówi, i ja przeczytam z 27 też. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną i ja daję im żywot wieczny. I tu jest zoe. Wiecie, Pan Jezus oddał swoje życie fizyczne, żebyśmy przez wiarę w Niego mogli mieć udział w Jego życiu wiecznym. Pamiętajmy o tym. On nas wykupił swoją ofiarą. W fizycznym życiu płynie krew, a moc ofiary jest we krwi. Już to Stary Testament mówi. Z krzyża popłynęła krew. Krew doskonałego człowieka, Jezusa Chrystusa. Ta krew ma moc oczyścić wszelkiego grzechu. Kiedy się upamiętasz, odwrócisz od swoich grzechów i przyjdziesz do Jezusa Chrystusa. To jest to wielkie zbawienie. To jest to, co Pan Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Dalej Pan Jezus mówi, to jest ten 14 wiersz, ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. On już wcześniej to powiedział, że ci, którzy w Niego uwierzą, mają osobistą relację z Nim. Nie możesz być chrześcijaninem, bo twoi rodzice są chrześcijanami. To jest wspaniale, jeżeli masz wierzących rodziców. Oni cię prowadzą do Chrystusa. I abyś ty się stała chrześcijaninem, musisz uwierzyć w Chrystusa. I nie może być odwrotnie. Nie możesz być chrześcijaninem, bo twoje dziecko jest chrześcijaninem. Chrześcijanin to jest ktoś, kto zna osobiście głos dobrego pasterza. Jak wielu ludzi zostaje wprowadzonych w zakłopotanie, kiedy im zadasz pytanie, wypowiedz chociaż jedno zdanie Pana Jezusa, jakie wyszło z ust Pana Jezusa. Uważają się za chrześcijan. Nie potrafią. Jak możesz znać głos dobrego pasterza, jeżeli nie znasz jego słowa? Ten głos dochodzi tu, z Pisma Świętego dzisiaj. A więc jest osobista relacja. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. To jest osobista relacja. Jak mamy znać Pana? Jak On nas zna? Jak Ojciec mnie zna, a ja znam Ojca? O to chodzi. Tak to ma wyglądać. I życie swoje kładę za owce. I teraz ten ostatni, 16 wiersz. Bo wiecie, dotąd można było to czytać z takim zrozumieniem, że wszystko, co dotąd Pan Jezus powiedział, odnosiło się do Żydów. I właściwie tak by było, gdyby nie ten 16 wiersz. Tak byśmy to mogli zrozumieć. Ale 16 wiersz mówi, mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić. I głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Nim uwierzyliśmy, wszyscy mieliśmy swoją owczarnię, swoją zagrodę. Żydzi mieli judaizm, a ludzie mają swoją religię. Niekiedy ją nazywają chrześcijaństwem. Ale jak się bliżej temu przyjrzysz, to z chrześcijaństwem nie ma wiele wspólnego. Islam jest zagrodą. Buddyzm jest zagrodą. Jeżeli już ktoś rzeczywiście mówi, że nie wierzy w Boga, to też jest w zagrodzie. Każdy człowiek ma swoją zagrodę. Ale Pan Jezus powiedział, że w tych różnych zagrodach ma również inne owce. To znaczy takich, którzy ostatecznie na zwiastowanie Jego Ewangelii odpowiedzą i uwierzą. I wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus mówi, to będą moimi. Do mnie będą należeć. Wiecie, tu jest również ten wyraz zagroda, czy owczarnia. Mam inne owce, które nie są z tej owczarni. No to ktoś może powiedzieć, no to dobrze, wychodzi z owczarni i wchodzi do owczarni. Wychodzi z judaizmu i Pan Jezus mówi, że znowu u Niego będą w owczarni. Warto badać, a dzisiaj jest możliwość, nie musisz znać greki, aby badać od strony, jak to zostało zapisane w Grece. Kiedy w tej przypowieści jest mowa o owczarni, to tam rzeczywiście jest wyraz, który określa owczarnię, zagrodę lub dziedziniec. To tak mniej więcej ten wyraz. Natomiast kiedy tutaj jest przetłumaczone w 16 wierszu również jako owczarnia, to ten wyraz tu jest użyty i on nie oznacza owczarni, ale on oznacza trzoda, stado. I Pan Jezus mówi, mam i inną trzodę. Tak by to należało przeczytać. Mam i inne stado, czy statko, czy trzutka. Później Pan Jezus kiedyś do tego nawiązał. Nie bój się, maleńka trzutko, bo upodobało się Bogu dać wam królestwo. Warto znać te takie niuanse, bo ktoś może powiedzieć, no to wychodzisz z owczarni, wchodzisz do owczarni. Wychodzisz z owczarni i jesteś w trzodzie, na czele której stoi Chrystus, który się zbawił, który się prowadzi do tych żywych wód, na te zielone błonia. I Pan Jezus tu mówi o ludziach z wszelkiej religii w tym 16 wierszu. Dotąd mówił o judaizmie, ale teraz wszystko to, co się dotyczyło judaizmu, dotyczy się każdego człowieka. Każdego, kto uwierzy. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedno stado, będzie jedna trzoda i jeden pasterz. Czy możesz powiedzieć po takim studium tej wypowiedzi Pana Jezusa, że należysz do Jego owczarni, do Jego stada? To jest ku zastanowieniu każdemu. Myślę, że takie pytanie, zadanie w takim miejscu może być nawet niestosowne. Ale niekiedy możemy się łudzić i możemy przybierać taki pozór chrześcijaństwa. A okazać się może, że tak faktycznie to nigdy nie pozwoliłeś się wyprowadzić na wolność z religii, którą wyznajesz. Czy masz osobistą relację z dobrym pasterzem? Czy on cię zna, a ty znasz jego? Czy możesz powiedzieć, że on idzie przed tobą w każdej chwili twojego życia? Nie tylko w tej dobrej, ale i w złej. Czy możesz powiedzieć, że możesz się oprzeć pokusom, bo Jezus Chrystus jest twoją mocą? To jest ku zastanowieniu. Pochylmy głowy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to słowo. Dziękujemy Ci, Zbawicielu, że Ty nie zapomniałeś o nas, poganach. Dziękujemy Ci za łaskę zbawienia i że ten czas łaski jeszcze trwa. Dziękujemy Ci, że jesteś naszym Panem, że jesteś Panem Kościoła i tego zboru tutaj też. I dziękujemy Ci, że jak się rozejdziemy do swoich domów, do swoich szkół, do swojej pracy, do swoich codziennych zajęć, będziesz z każdym z nas, z każdym, kto Ciebie wyznał. Wierzę, Panie. Dzięki Ci. Niech będzie Tobie chwała, cześć, uwielbienie. Amen.